Witam serdecznie. Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest zastępca prezydenta do spraw inwestycji, pan Michał Przepiera. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Lekko spóźniony. Co się stało? Czyżby stał pan w korkach?
Tłumaczy się tylko winny. Jestem winny, więc się wytłumaczę. Nie, przyszedłem na styk. Przyszedłem równo na 30, a powinienem przyjść wcześniej. Nie korki. Natomiast umawialiśmy się na ostatnią chwilę i nie ukrywam, że ten swój kalendarz przemeblowałem, ale to absolutnie moja wina. Przepraszam. Powinienem być tę minutę wcześniej, byśmy weszli równo na antenę. A tak, zamieszanie.
Wybaczam.
Panie ale 30 prezydencie. Byłem. Przyzna pan redaktor, że 30 wszedłem.
No 31 to było, także 30. Dlatego nie zdążyliśmy. Panie prezydencie, proszę powiedzieć, jak to wygląda, jeśli chodzi o te korki, o te inwestycje w mieście. Zmierzamy ku dobremu, widać już światełko w tunelu, czy będzie ciężko?
Widać to światełko w tunelu, natomiast oczywiście to jest tak, że inwestycje mają to do siebie, że jedne się kończą, kolejne zaczynają. To jest taka odwieczna dyskusja, czy chcemy tych inwestycji, czy też właśnie chcemy nieco od nich odpocząć. Absolutnie są to uciążliwości. Tutaj po raz kolejny, w tym przypadku bardzo mocno już przepraszam wszystkich szczecinian, wszystkich użytkowników dróg, no bo o tym głównie mówimy, to inwestycje liniowe powodują te utrudnienia. Niewątpliwie trochę sytuacja związana z budżetem miasta, czy szerzej budżetem państwa, czy szerzej reformami dotyczącymi dochodów samorządów spowoduje, że tych inwestycji w naturalny sposób będzie mniej. Natomiast pewnie bardziej mieszkańcy też oczekują oprócz tego, że te inwestycje są, to tego, żeby one były prowadzone w sposób rzetelny, terminowy. No i tutaj należy się uderzyć w piersi, bo tu jest najwięcej do poprawienia po naszej stronie. Natomiast trzeba sobie zdawać również sprawę, że jeżeli chodzi o kumulację inwestycji, no na to mamy najmniejszy wpływ. Jesteśmy w określonych momentach wykorzystywania środków. Znowu przykład z KPO, aczkolwiek tutaj pewno drogowo będzie najmniej. Ten termin jest strasznie krótki, jeżeli chodzi o zrealizowanie inwestycji. Dla wszystkich oczywiście, żeby było to jasne. Wszyscy mamy te same warunki, wszystkie samorządy, czy wszystkie podmioty, które będą potencjalnie beneficjentami. Czyli kwestie dotyczące tego, że to tak naprawdę trzeba zrobić mniej więcej do połowy 26 roku. Tam się różne te daty w miesiącach pojawiają. Być może polski rząd to w relacji z Unią Europejską wynegocjuje jako dłuższy termin, ale no dzisiaj nie należy tego zakładać. Raczej należy przyjąć, że te inwestycje należy realizować, a wówczas, kiedy będzie komuś brakowało powiedzmy miesiąca, kwartału, no to być może tu rząd i Unia Europejska przyjdą z pomocą. Choć jak mówię, KPO najmniej dotyczy akurat inwestycji stricte drogowych.
Okej, okay, a ja bym się na tej terminowości trochę zatrzymał. Jak to jest, że w Szczecinie nie udaje się żadnej inwestycji chyba w terminie skończyć? Czy są takie?
Tak, nie, są oczywiście takie, więc to nie ma co inwestycjami, które są kończone w terminie, zasypywać problemów, czy pudrować problemów związanych z inwestycjami, które nie są w terminie. Na tym trzeba się skupić. W naturalny sposób, no pan redaktor jest z mediów, to wiemy, na czym się skupiamy. Nawet początek audycji nie skupiamy się na tym, co dobre i na przykład, że nam sprawnie wyszło umówienie się, tylko na tym, że właśnie coś poszło nie tak. Zatem podobnie jest z inwestycjami, czy podobnie jest w ogóle z życiem. Zwracamy bardzo mocną uwagę na to, co idzie nie tak, ale słusznie, bo to należy korygować. To, co jest poprawne, to ta przenośnia, jak jest ciepła woda w kranie, to nikt na to nie zwraca uwagi, nie zastanawia się, skąd ta ciepła woda w kranie jest. Tu jest dużo do poprawienia, ale też trzeba powiedzieć, że również trochę zdejmując, porównując, robiąc taki benchmarking z innymi miastami, czy nawet z innymi, co ciekawe, państwami, również ta ostatnia sytuacja geopolityczna, bardzo szeroko mówiąc, ale jednak wpływa to na nas, te efekty skrzydeł motyla są wszędzie, zatem coś, co się dzieje naprawdę na świecie, wpływa na to, co się dzieje na konkretnej ulicy, często też w Szczecinie.
Na przykład stal drożeje, tak?
Na przykład, dokładnie. Nie chciałbym
o tym
tego,
pan mówi, rozumiem.
Tak jest, oczywiście. Nie chciałbym tego przerysowywać, żeby nie było tak, że my tutaj nie mamy wpływu plus dwa, że trochę się tym zasłaniamy, plus trzy, że no nie przesadzajmy, nie porównujmy jakiegoś chodnika z sytuacją właśnie światową, ale jednak to też przełożenie ma.
Jechał pan Kolumba?
Tak, oczywiście.
I jak się jedzie?
No, lepiej się jedzie może w ten sposób, lepiej się jedzie tramwajem cały czas, gorzej się jedzie...
No ale tramwajem to chyba tylko pan jechał i w parę
nie,
osób.
Nie, to jechała cała, nawet ja jechałem i czy też nasze podróże były związane oczywiście z obowiązkami służbowymi, ale potem było też posiedzenie, to na co chciałbym położyć akcent, posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i członkowie Rady Miasta, czyli radni, jechali, tam była też możliwość, bo przecież przecież posiedzenia rady są otwarte, więc w zasadzie każdy mieszkaniec, co ciekawe, o tym się często nie wie, może w tych komisjach uczestniczyć i mógłby się również pojechać. I również media tam jechały i było paru przypadkowych, przepraszam, w sensie takich mieszkańców, którzy przyszli i też nie tyle może samą przejażdżkę, co dyskusję z radnymi uskutecznili.
A kiedy zamiast jazd testowych regularne powroty na trasy?
Tu wykonawca pomny swych doświadczeń z komisji, która miała miejsce w siedzibie urzędu, kiedy zadeklarował pewne terminy, które mu się następnie nie sprawdziły.
O których również mówiliśmy w Radiu Szczecin.
Tak, o których również państwo mówili, oczywiście to wszyscy powtarzali, to mówił wykonawca i tu jakby wszyscy rozliczyliśmy generalnego wykonawcę, ale oczywiście bardziej organ kontrolny, nadzorczy, czyli Rada Miasta, oczywiście państwo media, więc wykonawca już posługuje się bardziej ramowym terminem i rzeczywiście ten termin od razu trzeba powiedzieć, że jest realny do końca tego roku kalendarzowego. Natomiast tu jest, państwo się domyślacie, takie ciśnienie ze strony miasta, żeby to jak najszybciej skończyć, ale z drugiej strony, na co chciałbym zwrócić uwagę, niekoniecznie, również biorąc pod uwagę proces technologiczny, warunki atmosferyczne, znowu byśmy, nie chcemy uciekać, nie chcemy tworzyć dodatkowych wątków, bo może do tego nawiążę, ale chodzi o to też, żeby być może tydzień, przepraszam za taki kolokwializm, w lewo czy w prawo, nie ma znaczenia z punktu widzenia, żeby ta praca była już rzetelnie wykonana. Więc tu nie chodzi też o to, żeby tworzyć takie sztuczne ciśnienie ponad miarę, że a zrób to w jakiś dzień.
Przed świętami.
Właśnie, ludzie lubią taką symbolikę, my jako ludzie lubimy taką symbolikę na Mikołaja na przykład, tak? Jednego czy drugiego. I wtedy jest ta dyskusja, czy na pierwszego, czy na drugiego. Nie ma co tej tutaj symboliki na siłę tworzyć, bo potem ta inwestycja ma służyć nam wiele lat i nie będziemy do końca już pamiętać, czy ona była otworzona w terminie X, X minus ile, Y, czy X plus Z, tak?
Plan rewitalizacji miasta Szczecin na kolejne 10 lat, 3 miliardy złotych. To aż mnie zatkało. 3 miliardy złotych, no to kuba kasy. Też 10 lat.
Gminny program rewitalizacji, dokument, który jest ustawowym, który jest tak naprawdę również funkcjonuje w Unii Europejskiej i który został, i zapewne do tego pan redaktor nawiązuje, uchwalony na ostatniej sesji przez Radę Miasta, ale miał bardzo długą ścieżkę proceduralną, też nie teraz czas i miejsce o tym opowiadać. Natomiast tu dochodzi do pewnego nieporozumienia w takim sensie, czy należy to bardzo mocno wyjaśnić. To nie jest tak, że jest 3,5 miliarda nagle gdzieś leży i teraz będziemy z niego czerpać. Ten program mówi o tym, że tego typu inwestycje winny być i mogą być zrealizowane w ramach tego planu, bo wpisują się w definicje z tym związane, kwalifikują się, spełniają wszystkie przymioty. Natomiast proszę pamiętać, że tam są też wpisane inwestycje chociażby prywatne. I od razu już pula, jeżeli chodzi o podmioty publiczne, patrz głównie miasto, zmniejsza się ponad o połowę. Co ciekawe, właśnie tutaj nawiążę do tej sytuacji geopolitycznej, no że przecież często to, jak zachowują się podmioty prywatne, zależy od tego, jakie są uwarunkowania, chociażby rynkowe, czy kraj się rozwija, czy jest inflacja, jakie są stopy procentowe i tak dalej.
A jak rozumiem, w tej kwocie są również pieniądze z dotacji unijnych, są również pieniądze z państwa, tak?
Oczywiście, to jest te źródła finansowania, czy ta struktura finansowania, jak to się mówi bardziej fachowo, jest zróżnicowana. Natomiast trzeba oddać, ten dokument daje dużą szansę na to, aby pieniądze pozyskiwać. Chociażby przed chwilą we wspomnianym przeze mnie KPO, czy klasycznej Unii Europejskiej, no to co głównie wszyscy kojarzymy, co zresztą jest tym poziomem wzrostu, dlatego że w takim dużym uproszczeniu inwestycje miejskie w Szczecinie, ale dość podobnie jest w innych dużych miastach przynajmniej, to 1/3 to środki zewnętrzne, czyli właśnie takie pozyskiwane, o których mówię, 1/3 środki własne i 1/3, którą muszą być tą dźwignią finansową, często na ten wkład własny, związane z kredytami, pożyczkami.
I tu mamy 70 pozycji, miasto podzielone na 3 rejony i 50 dodatkowych inwestycji takich zapasowych, tak?
Tak, no tu była dyskusja też dość mocna i na komisjach, i na sesji rady, ale tak mówiłem, ten proces był długi, więc były konsultacje społeczne, dlaczego na przykład taki rejon miasta wybrany, a jakiś nie. Świadomi jesteśmy, że w tego typu programach, dokumentach zawsze bardziej zwracam uwagę znowu na to, co zostało pominięte, a nie na to, co zostało wyróżnione, bo to, co zostało wyróżnione, to powiedzmy te osoby, które za tym stoją, którym na tym zależy, interesariusze są bardziej spokojni. To nie znaczy jednak, z drugiej strony, i też uspokajam, że tylko to, co w ramach GPR-u, to się odbędzie, a poza tym nie. Więc GPR nie jest gwarancją, ale jest szansą, a równocześnie niezależnie od GPR-u, przecież należy prowadzić szereg innych działań i one na pewno będą prowadzone.
Jakaś inwestycja na panu robi wrażenie, na którąś pan szczególnie czeka?
W ramach GPR-u? Rewitalizacja Dąbia, Starego Dąbia. Niewątpliwie tak, to jest rejon, który moglibyśmy uwypuklić, podkreślić, bo ma te wszelkie cechy tego, że jest, no tak naprawdę to było kiedyś osobne miasto, nie chcę powiedzieć nawet miasteczko, czyli to, co wokół jest kościoła i tego centrum tam, który dzisiaj jest zupełnie w innej strukturze przez te lata powojenne zakłóconej i to robi wrażenie. To będziemy chcieli dźwigać przede wszystkim razem z naszym STBS-em, z środkami Europejskiego Banku Inwestycyjnego, mam nadzieję, ale bez udziału, bo rewitalizacja właśnie, może to trzeba podkreślić, wszystko jeżdżemy rewitalizację przez proces i słusznie, w dużej mierze substancji majątkowej, czyli takiego odtwarzania, odbudowy. Ale rewitalizacja tak naprawdę to jest to wprowadzenie życia na nowo, danie tej witalności, czyli przede wszystkim te kwestie społeczne. I tam, gdzie mamy te problemy społeczne, czy też możemy w jakiś sposób wykreować kawałek miasta w określony sposób, to jest, no i to jest dużo trudniejsze. Co byśmy nie mówili o budowie ulic, to ja tutaj mam dużo prostszą pracę niż ci, którzy z moich koleżanek i kolegów, którzy się zajmują miękkimi działaniami w mieście. To jest dużo trudniejsze.
A ta palmiarnia na Łasztowni, to też w ramach GPR-u, czy to już zupełnie inny?
Nie, to jest taka dyskusja dotycząca, dość długo tocząca się zresztą, i pewne inicjatywy, pomysły, do czego oczywiście mieszkańcy, obywatele, czy każdy ma tak naprawdę prawo. Natomiast wiemy wszyscy, że o Wyspie Grodzkiej jest od dłuższego czasu mocna dyskusja, ale to nie jest tak, że w twardych planach finansowych, bo to też trzeba rozróżnić. Mamy przewidziane działania na tej części dotyczącej ogrodów działkowych. Już tu nie chcę wchodzić w kwestie pewnych procesów społecznych, pewnych potencjalnych konfliktów. Takie rzeczy należy prowadzić bardzo spokojnie, natomiast też ku temu trzeba mieć środki. Dużo, dużo mamy jeszcze terenów do zagospodarowania z brakiem potrzeby wchodzenia w tereny, które ktoś inny użytkuje, więc naprawdę nie ma co generować sytuacji konfliktowych, jeżeli mieszkańcy gdzieś funkcjonują. Natomiast ja też zdaję sobie sprawę, że z kolei reszta mieszkańców zwraca uwagę na jakby na kwestie estetyki, kwestie wizerunku, już takie przyziemne sprawy jak czystość i tak dalej. No to trzeba wspólnymi siłami dbać i to zmieniać. Natomiast na pewno ta część Wyspy Grodzkiej, gdzie jest tym przylegające do Wyspy Bielawa, gdzie jest ta plaża tak zwana, również przecież ten element nabrzeża Starówka. Tu są ciągle możliwości. Przypominam, że my nie zakończyliśmy tego procesu inwestycyjnego. Tam są jeszcze pewne możliwości i etapy, jeżeli chodzi o tak zwaną marinę.
To może tam teatr współczesny postawić?
Myślę, że i z punktu widzenia wielkości działki i już takiej całkowitej trudności dotyczącej gruntu, to tak od strony technicznej, a od strony takiej urbanistycznej, architektonicznej, oczywiście nie jestem specjalistą, są więksi fachowcy, ale tutaj myślę, że te dominaty nie tu akurat powinny występować, czyli te charakterystyczne elementy. Jednak ta wyspa powinna mieć taką swoistą wysokość, chociażby związaną z zabudową. No już tu nie dyskutujemy o kwestii dotarcia. Proszę zwrócić uwagę, że sama Łasztownia i tam lokowalnie wywołało. Każda lokalizacja ma plusy i minusy. Ja akurat tym tematem się wyboru nie zajmuję, natomiast zdaję sobie sprawę, jaką mają trudność te osoby, które przed tą decyzją stanęły.
Czyli na temat rozbudowy Muzeum Narodowego w Szczecinie, na temat Teatru Współczesnego pan się raczej nie wypowiada.
Nie będę się wypowiadał, dlatego że nie chciałbym wchodzić tutaj w kompetencje cudze. Oczywiście mam swoje...
Chociaż to inwestycje.
Ale to w momencie, kiedy jest przesądzone, trochę inwestycje są na zasadzie takiego... człowieka, którego mówimy, który ma coś zrealizować, oczywiście służy swoją radą, poradą, ale jeżeli wprowadzamy w swoją sferę, no to my jesteśmy tym decydentem, a tamten jest tym wykonawcą. Oczywiście to nie chciałbym też umniejszać roli inwestycji, takiego planowania, koncepcyjnych kwestii i tak dalej. Już nie wschodzę w elementy materiałowe, to co się przyjmuje, co nie, wiemy jak wygląda w eksploatacji. Natomiast tutaj mamy taką przybraliśmy rolę, takiej jesteśmy roli, że w momencie, kiedy będzie wybór lokalizacji, wówczas wejdziemy przystąpimy do realizacji. Natomiast, żeby może też dać panu redaktorowi jakieś pole większe do dyskusji, no to akurat ja jestem już odpowiedzialny i działam całkowicie i też występowałem w tych wcześniejszych fazach. Zresztą również spotkałem się z dużą krytyką społeczną, ale udało się zdobyć kompromis, osiągnąć kompromis przynajmniej na tym etapie związany z bulwarem Chrobrego, czyli tym, co mamy tutaj na nabrzeżu, tam, gdzie stoi nawigator i jest fontanna przy wałach Chrobrego. Zdajemy sobie sprawę, dość długi obszar. W zasadzie można powiedzieć od Teatru Polskiego do łącznic Trasy Zamkowej.
Przed kolejnymi tollshipami będzie zrobione?
Oj, jeszcze nie znamy. No właśnie, chciałem powiedzieć, że
ale Zapewne będziemy się starać.
No powinniśmy chyba, to jest jednak coś, co tworzy, nie przepada za tym sformułowaniem, ale swoiste, sięga i kształtuje dalej to swoiste DNA szczecińskie. To co to a propos regat, więc myślę, że tego typu wydarzenia powinny być żaglowce i tak dalej i woda. Natomiast na pewno ten proces został rozpoczęty. Zaczynamy od tego, czego ci oczekiwali eksperci, fachowcy, opinia publiczna. A myślę, że całe społeczeństwo, to jest spraw dotyczących konkursu architektonicznego międzynarodowego i go będziemy ogłaszać.
Mhm. No to jeśli nie na to szlipy, to na żagle 2026-2027.
Tu ze strony uczestniczyłem w tego w różnych dyskusjach i debatach i wsłuchałem się w to i przyznaję tutaj rację, trochę nawiążę do trochę tych wątków, których wcześniej poruszałem, że ważnym, ważniejszym determinantem niż czas jest jakość. Więc oczywiście to nie znaczy, że wtedy o czasie należy zapomnieć i na tak zwane nigdy, bo mówimy, że doskonale budujemy i nigdy tego nie mamy. Natomiast ta jakość w takim sensie, że nie ma co się szczególnie spieszyć, natomiast trzeba oczywiście timing mieć, lepiej się skupić w tej chwili na jak najlepszych rozwiązaniach, a na pewno ten pierwszy krok związany z konkursem, on nam może w ogóle oczy otworzyć, bo może się okazać, że architekci, zespoły architektoniczne to są ludzie, którzy mają niezwykłe umysły, niezwykłą kreację i mogą, że tak się wyrażę, wpaść na coś, czego pan redaktor i ja sobie nie wyobrażamy i chociażbyśmy, nie wiem jak długo dyskutowali, to do tego byśmy nie doszli, a tu ktoś nam da gotowy produkt.
A skoro jesteśmy tak blisko wody, to wskoczmy do niej, ale do basenu STS, jak rozbudowa?
Rozbudowa sprawnie, tam natomiast jak wiemy jest kwestia...
Naprawa.
Naprawa. Jak już naprawa, to też sprawnie, natomiast oczywiście kolejna uciążliwość, rzadko się zdarza, że za uciążliwości przy kubaturach przepraszam, tego przepraszania dzisiaj jest dużo, ale wbrew pozorom tak na co dzień nie jest aż tak dużo. Ważniejsze jest być może wyjaśnianie. Więc ta budowa całkiem nowej części idzie bardzo sprawnie, to zresztą chyba widać.
Rośnie w oczach.
Tak jest, rośnie w oczach. A czy trzeba przyznać, że przy kubaturach też większy problem jest potem, kto z nas robił mieszkanie, to zawsze
wykańczanie.
Wykańcza. Więc to może jeszcze odpukać, panie redaktorze. Natomiast jeżeli chodzi o tą część remontową, no to ten basen w tych terminach, które podawał MOSiR, winien być oddany, czyli mówimy tutaj gdzieś o okresie po tych drugich feriach zimowych, ale one są w tym roku szybciej, czyli po prostu w roku 25.
Czyli te pół roku, które sobie daliście na naprawę, to było też z zapasem.
Tak, to było z zapasem, to idzie sprawnie. Nawet pewne rzeczy wychodzą, bo jak to przy remoncie, to nie są jakieś rzeczy, szczególnie zaskakujące czy drastyczne, ale w momencie, jak się robi odkrywka, odsłania coś, stwierdza się, jak już jesteśmy, to że tak powiem, zróbmy to, wykorzystajmy ten moment i ten zapas czasu jest tutaj w mojej ocenie wystarczający. Za jakiś czas będziemy się cieszyć, natomiast sam SDS w tej postaci nowej, no to rok 26.
Pan Michał na Facebooku pisze po wczorajszej wymijającej wypowiedzi prezydenta Krzystka, jak to w końcu jest z trasą północną i zachodnim obejściem? Czy są na to zarezerwowane środki, czy tylko była to kolejna kiełbasa wyborcza? Cytuję.
Mój imiennik, natomiast przyznam, że nie znam tej wypowiedzi prezydenta miasta. Słyszałem u państwa na antenie to w ramach zapowiedzi naszej rozmowy, no ale nie byłem już tego w stanie
zweryfikować.
Natomiast może w ten sposób ja odpowiem, a może to się będzie wpisywało w jakoś, jak się wypowiedział pan prezydent. Pamiętajmy o tym, że pieniądze, które były przyznawane w ramach tak zwanego programu inwestycji strategicznych, były pieniędzmi, które nie były przelewane na konta miasta. Kojarzy wiele osób, ja tu nie chcę tego jakby obniżać z tymi czekami tak zwanymi kartonowymi i to oznaczało, że, i tu już wchodząc w język formalny, otrzymywaliśmy tak zwane promesy finansowania. To obligowało nas i te terminy za każdym razem we wszystkim wypełniliśmy do, bo to jest jeszcze kilka innych inwestycji w ramach tego, do ogłoszenia przetargu w ciągu 9 miesięcy od tych promes i następnie obliguje nas do tego, cały czas pieniędzy nie mamy oczywiście na koncie, że wydajemy środki własne, czyli ten udział własny, oraz jeżeli zwiększył się koszt inwestycji, to dalej środki własne do momentu, aż wyczerpiemy środki własne i dojdziemy do tej części, która jest tym dofinansowaniem. I wtedy do nas to dofinansowanie trafia, ale też w ratach, w partiach, w zależności od przebiegu inwestycji. Innymi słowy, można powiedzieć w takim dużym uproszczeniu, że wpierw inwestycje należy zrealizować i sfinansować, a przynajmniej
chociaż to bardzo skomplikowane,
w odpowiedniku finansowym, a, tak a dopiero potem te pieniądze będą wpływały.
Trasa północna będzie, czy nie?
Trasa północna oczywiście, że będzie, to my mamy od tego, nie, ale to będzie z naszego powodu miasta, natomiast
zachodnie obejście?
No to zachodnie obejście z kolei jest poza nami, ale współpracując z Generalną Dyrekcją Oddziałem w Szczecinie i widząc zaangażowanie naszych ministrów, mówię naszych, bo ze Szczecina, w rządzie, to widać, że ta inwestycja nabiera rumieńców, więc wierzę, że tak. Natomiast zdaję sobie sprawę, jak to jest trudna inwestycja, jak trudny jest montaż finansowy. W tej chwili jesteśmy w obu przypadkach na tak zwanych ZRID-ach, czyli zezwoleniach na realizację inwestycji drogowych. W przypadku trasy północnej trzeciego etapu bardziej zaawansowani, bo w otwartym przetargu, który będziemy gdzieś na przełomie roku, mam nadzieję, rozstrzygać, oraz następnie przystępować do inwestycji. Te pieniądze są zapisane w budżecie, one są na bardzo, mówię o trasie północnej, one są na bardzo wysokim poziomie dofinansowania, 98%, więc tutaj akurat ten wkład własny dość szybko wyczerpiemy, będziemy mogli sięgać po te środki. Jak jeszcze pan Michał chce wiedzieć, to to w ogóle jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo Bank Gospodarstwa Krajowego, który te środki transferuje, wyemitował w związku z tym obligacje, czyli sam niejako się zadłużył. No ale takie mechanizmy finansowe funkcjonują w świecie, tylko często ja tłumaczę osobom, które formułują zarzut wobec kogokolwiek z nas, czy miasta, że gdzieś się pożyczkuje, kredytuje, to zawsze mówię, że to jest też element dźwigni finansowej i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Ważne, kredyt czy pożyczka nie jest niczym złym, jeżeli jest zdrowa, tak? Już nie chcę tego tutaj rozwijać.
Tym bardziej, że ta inwestycja, załóżmy, zrobiona dzisiaj, kosztuje zupełnie inne pieniądze niż za 10.
Dokładnie. A równocześnie nie biorąc na wkład własny kredytu pożyczki, nie wzięlibyśmy dofinansowania, czyli byśmy stracili, a w tym przypadku proszę zwrócić uwagę, tak jest, 98%.
Ostatnie pytanie, bo już czas na nagli, chociaż o inwestycjach pewnie do wieczora byśmy mogli tutaj rozmawiać. Nie będzie nowych tras tramwajowych, bo się skupiamy teraz na remontach, zapowiedział prezes tramwajów szczecińskich. Nie ma kasy.
To też jest tak, że proszę zwrócić uwagę, że to, co wywołało i od czego zaczęliśmy temat te uciążliwości, to są tak naprawdę modernizacje tras tramwajowych. O tym zresztą była często dyskusja. W mojej ocenie powinno być to mniej więcej robione równomiernie, dlatego że często był głos, po co wy budujecie nowe linie, jak stare są, przepraszam za określenie, rozklekotane. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo dużo zrobiono w zakresie modernizacji. Potulicka, Nortowicza, Arkońska, Niemierzyńska. Nikt już z nas tego nie pamięta. Za 5 lat nie będziemy za bardzo pamiętać o Kolumba.
Po prostu wygodnie jeździmy.
Tak jest. Ale budowane trasy nowe są, bo proszę zwrócić uwagę, że połączenie od pętli Arkońska najpierw do wysokości Netto Areny, w tej chwili do już połączenia Żołnierską, w ogóle nowy schemat komunikacyjny, ta słynna rozgwiazda, która powstała na rondzie Olszewskiego, to daje w ogóle nowe możliwości tramwajowe, czy wracając nieco wcześniej, robiona przecież przez nas inwestycja związana z rozbudową szybkiego tramwaju wejściem na Prawobrzeże. Zatem te nowe...
Chociaż pewnie mieszkańcom Prawobrzeża marzy się, żeby ten tramwaj jechał dalej.
Oczywiście, ale to zawsze tak jest. W tej chwili marzy się mieszkańcom Sosobowskiego, bo już tramwaj ruszył, żeby tramwaj był przedłużony i mieszkańcy mówią przynajmniej do Łukasińskiego, a my mówimy przynajmniej do wysokości Witkiewicza, czyli tam, gdzie jest punkt zbiórki odpadów ekoport. I to zawsze jest taka dyskusja przy inwestycji liniowej, jakiejkolwiek. A zrób jeszcze 100 metrów, a zrób, ja to się spotykam z czymś takim, jak robimy przed skrzyżowaniem, to zrób za skrzyżowanie, jak zrobię za skrzyżowanie, przepraszam, że tak upraszam, że ja, to następnie jest to jeszcze do kolejnego skrzyżowania. Zawsze jest takie oczekiwanie, ale nowe trasy tramwajowe pewne są przewidziane. Nie wiem, co kolega prezes miał na myśli, bo chociażby tramwaj do Mierzyna. Pewnie ma to na myśli, że zwróćmy też uwagę na co patrzymy w okresie krótkim, średnim i długim. Bo jeżeli, i tu ma rację pan prezes, jeżeli mówi o roku 25, no to nic nie wskazuje na to, żebyśmy budowę nowej linii tramwajowej zaczęli. Ale jeżeli, powiedzmy, byłoby dofinansowanie, no to Mierzyn jest gotowy. Wspomniany przez pana kontynuacja szybkiego tramwaju, ona jest w koncepcjach i tylko jakby były jakieś środki jesteśmy gotowi. Natomiast niestety, albo stety, choć dużo jest realizowane, to ciągle potrzeb jest wiele. To jest ciekawe w ogóle zjawisko, że proszę zwrócić uwagę, dużo tak robimy, jest. A ciągle jeszcze więcej potrzebujemy. No a na tym chyba polega rozwój miasta. Ja też się zgadzam z prezesem, że linia tramwajowa, która będzie niezwykle kosztowna, jej modernizacja wzdłuż Odry, tak to nazwijmy, ta często nazywana szóstką, no ona wymaga absolutnie działań. To już zresztą wszystkie sfery transportu, nie tylko samochody, nie tylko tramwaje, samochody, ale piesi, rowerzyści, tam jest po prostu niebezpiecznie, doświetlenie, to będzie wielka skala inwestycji. I myślę też, zgadzam tu się akurat pod tym względem, że i chyba wielu szczecinian by, gdyby musiało wybrać wóz albo przewóz, to powiedziałby, zróbcie na dodżankę, niż budujcie jakiś kawałek nowych torów, chociaż pewno zawsze jest tak, że bliższa ciało koszula. I
zależy,
to w danym
gdzie mieszka.
No więc właśnie, to jest to, a z drugiej strony przy niechęci jest tak zwane zjawisko nimby, czyli nie chcemy mieć śmietnika pod swoim oknem.
I o tych inwestycjach długo dziś rozmawialiśmy z zastępcą prezydenta Szczecina Michałem Przepierą. Dziękuję pięknie.
Dziękuję pięknie raz jeszcze, przepraszam, zobowiązuję się do poprawy. Dziękuję bardzo.
Dzięki.